Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Strona prawna małżeństwa służy życiu i miłości, dlatego ściśle związana jest z duszpasterstwem, przypomniał papież Rocie Rzymskiej. Zaczniemy od watykańskich aktualności. Następnie Elżbieta Dziuk przybliży nam realia kościoła w Nepalu.
To było królestwo hinduistyczne. Głoszenie chrześcijaństwa było zakazane.
Magazyn zakończą okruchy Ewangelii.
Co lub kto pomógł mi spotkać autentycznie Boga w moim życiu?
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
W tym, co dotyczy przygotowania i dopuszczenia do małżeństwa, prawo kanoniczne i duszpasterstwo są ze sobą ściśle powiązane. Kwestię tę podjął papież na dorocznym spotkaniu z rozpoczynającą kolejny rok sądowy Rotą Rzymską.
Zauważa się, że na kursach przygotowujących do małżeństwa kwestie kanoniczne zajmują niewiele miejsca. Ma się skłonność sądzić, że są to kwestie dla specjalistów, mało interesujące przyszłych małżonków. Wprawdzie wszyscy zdają sobie sprawę z konieczności czynności prawnych poprzedzających małżeństwo, by upewnić się, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia. Szerzy się jednak mentalność, jakoby egzamin narzeczonych, zapowiedzi oraz inne odpowiednie środki do przeprowadzenia badań przed zawarciem małżeństwa, w tym kursy przedmałżeńskie, były tylko formalnością. Sądzi się często, że dopuszczając do małżeństwa, duszpasterze winni być tolerancyjni, gdyż wchodzi w grę naturalne prawo osób do jego zawarcia. Tymczasem to prawo zakłada, że można i naprawdę zamierza się je zawrzeć zgodnie z prawdą, której naucza o nim Kościół. Nie odmawia się zatem tego prawa, gdy jest jasne, że brakuje wymaganej zdolności, czy też wola stawia sobie cel niezgodny z naturalną rzeczywistością małżeństwa.
Papież zwrócił uwagę na przygotowanie do małżeństwa, które Jan Paweł II opisuje w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio. Ma ono cele wykraczające poza wymiar prawny, kierując ostatecznie ku świętości w życiu rodzinnym, podkreślił Benedykt XVI. Jednak bezpośredni cel tego przygotowania to doprowadzenie do zawarcia prawdziwego małżeństwa jako związku, w którym sprawiedliwość i miłość łączy nierozerwalnie małżonków celem ich dobra oraz zrodzenia i wychowania potomstwa.
Wśród środków, by upewnić się, że narzeczeni mają rzeczywiście zamiar zawarcia małżeństwa, ważny jest egzamin przedmałżeński. Ma on cel głównie prawny. Upewnić się, że nic się nie sprzeciwia ważnemu i godziwemu ślubowi. Prawny nie znaczy jednak formalistyczny, jakby chodziło o biurokratyczne wypełnianie formularza w oparciu o tradycyjne pytania. Jest to jedyna w swoim rodzaju okazja duszpasterska, którą trzeba poważnie i z należną uwagą dowartościować. Przez serdeczny, pełen szacunku dialog, duszpasterz stara się wtedy pomóc narzeczonym stanąć poważnie przed prawdą o sobie samych i ich ludzkim i chrześcijańskim powołaniu do małżeństwa. Dialog ten, prowadzony w tym przypadku zawsze z każdym z obojga narzeczonych osobno, wymaga atmosfery pełnej szczerości. Trzeba położyć nacisk na to, że oni sami są przede wszystkim zainteresowani i zobowiązani w sumieniu, by zawrzeć ważne małżeństwo.
Papież zachęcił do skutecznych działań duszpasterskich, by zapobiec małżeństwom zawieranym nieważnie. Błędnym kołem jest zbyt łatwe dopuszczanie do małżeństwa bez odpowiedniego przygotowania i zbadania, czy narzeczeni spełniają wymagane warunki, a następnie nieraz równie łatwe stwierdzenie jego nieważności w przypadku kryzysu. Benedykt XVI przestrzegł jednak również przed generalizowanym niedopuszczaniem do małżeństwa, w przekonaniu, jakoby dziś ludzie na ogół tylko pozornie mieli zamiar jego zawarcia. Brak roztropności przy podejmowaniu tej decyzji nie podważa samej jej ważności. Ponadto Ojciec Święty zwrócił uwagę, że sądy kościelne wszystkich szczebli winny w sprawach małżeńskich przemawiać jednym głosem, dlatego inne trybunały Kościoła winny się wzorować na praktyce Roty Rzymskiej.
O aktualnej sytuacji dialogu ekumenicznego z Anglikanami i metodystami pisze na łamach dziennika L'Osservatore Romano ksiądz Mark Langham z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Należący do londyńskiej diecezji Westminster kapłan zajmuje się w watykańskiej dykasterii dialogiem z obu tymi wyznaniami. Gdy chodzi o pierwsze z nich, zwraca on uwagę, że wewnętrzne problemy przeżywane we wspólnocie anglikańskiej rzutują też na jej relacje z innymi chrześcijanami. Tak na przykład po wyświęceniu w ubiegłym roku przez Kościół Episkopalny Ameryki już drugiego biskupa żyjącego w związku homoseksualnym, prymas wspólnoty anglikańskiej wezwał delegatów episkopalnych do wycofania się z oficjalnych dialogów ekumenicznych.
Trwają dyskusje nad skutkami wydanej ponad rok temu przez papieża Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum Cetibus, przewidującej tworzenie ordynariatów dla przechodzących na katolicyzm grup Anglikanów. W różnych krajach katoliccy biskupi podjęli konsultacje z hierarchami anglikańskimi celem ustalenia, co wspomniani konwertyci mogliby zachować z dziedzictwa swej tradycji. Arcybiskup Canterbury, Rowan Williams, wyraził w październiku gotowość do współpracy z katolikami Anglii i Walii, by pomóc im w tworzeniu takiego ordynariatu. Duże znaczenie dla relacji z Anglikanami miała też wrześniowa podróż papieska do Wielkiej Brytanii. W maju rozpocznie się kolejna faza dialogu katolicko-anglikańskiego o kościele lokalnym i powszechnym oraz rozpoznawaniu w komunii kościoła właściwego nauczania etycznego. Obok dialogu oficjalnego toczonych jest szereg rozmów nieformalnych.
Ksiądz Langham ocenia też pozytywnie relacje z metodystami. Od 40 lat spotyka się regularnie komisja mieszana, która miała ostatnią sesję w listopadzie. Była ona poświęcona spotkaniu z Chrystusem w kościele i sakramentach. Członkowie komisji przygotowują obecnie dokument na ten temat, a także relacje o dotychczasowych osiągnięciach dialogu katolicko-metodystycznego. Również w przypadku metodystów, prócz dialogu oficjalnego, prowadzi się rozmowy nieformalne. Kościół katolicki w Nepalu systematycznie się rozwija. Przez władze ceniony jest za swe zaangażowanie na polu edukacji oraz pomocy charytatywnej. Powoli budowane są kolejne kościoły. Pierwszy katolicki biskup w Nepalu, Antoni Sharma, konsekrował ostatnio na wschodzie kraju nową kaplicę. Nadzorował również budowę kolejnej kaplicy wznoszonej w północno-wschodniej części Nepalu. Przeznaczona jest ona dla wspólnoty liczącej 80 wiernych, którzy wcześniej wyznawali animizm.
Biskup Antoni Sharma następująco wspomina początki kościoła katolickiego w Nepalu. Wtedy w roku 1951 nie byliśmy oficjalnie zarejestrowani jako kościół w Nepalu, ale już w początku działalności byliśmy zaangażowani w edukację i sprawy społeczne. W 1984 roku zostałem mianowany zwierzchnikiem nepalskich katolików przez papieża Jana Pawła II. W roku 1982 nieżyjący już obecnie król Nepalu pojechał do Rzymu. Szukał wsparcia w swym dążeniu do uznania Nepalu za strefę pokojową. Nepal jest krajem wciśniętym pomiędzy leżące na północy Chiny, autonomiczny region Tybetu i leżące na południu, zachodzie oraz wschodzie Indie. Jest małym krajem pomiędzy dwoma gigantami. Każdego dnia jeden z nich może połknąć Nepal. By chronić tożsamość kraju, król chciałby Nepal stał się strefą pokoju. Król uważał, że potwierdzenie takiego statusu przez papieża, stolicę apostolską, doprowadzi do podobnego potwierdzenia statusu naszego kraju także przez inne państwa. Papież był bardzo szczęśliwy, że może uznać Nepal za strefę pokoju, ale zorientował się, że w Nepalu formalnie Kościół katolicki nie istnieje. Dlatego stworzył jednostkę, którą nazwał Missio Sui Juris. To dało kościołowi w Nepalu status formalny. Stało się to w roku 1983. Ja natomiast zostałem mianowany w roku 1984 i pracuję tutaj oraz kieruję kościołem nepalskim przez te ostatnie 25-26 lat. Biskup Sharma został zwierzchnikiem wspólnoty katolickiej w Nepalu w zupełnie innej rzeczywistości społecznej, politycznej, a także cywilizacyjnej i wyznaniowej, aniżeli istniejąca w tym kraju obecnie. Gdy zostałem mianowany, rządził krajem król. To było królestwo hinduistyczne. Głoszenie chrześcijaństwa lub jakiejkolwiek innej, obcej religii było zakazane. Podlegało karze więzienia. Nepalczyk mógł otrzymać 6-letni wyrok, natomiast cudzoziemiec był wydalany z kraju. Nie wolno było posiadać nawet choćby jednego egzemplarza Biblii. Taka sytuacja trwała aż do 1990 roku. Sytuacja społeczno-polityczna w Nepalu zmieniła się na początku lat 90. XX wieku. W 1991 roku powstała nowa konstytucja. Jej zapisy uznawały prawo do wolności religijnej każdego człowieka. W Nepalu możliwy stał się osobisty wybór religii. Przedtem było to niemożliwe. Przed 1990 rokiem liczba chrześcijan w Nepalu wynosiła 3000. Po wejściu w życie nowej konstytucji liczba chrześcijan wzrastała. Dziś oceniamy, że jest ich nawet około 2 milionów. Badania wykazały, że w Nepalu istnieje 2,5 tysiąca wspólnot chrześcijańskich reprezentujących praktycznie wszystkie jego nurty. Kościół katolicki był jednak pierwszą grupą chrześcijan i był zaproszony osobiście przez króla, dziadka ostatniego króla Nepalu. Grandfather of the what called recently deposed king. Liczba katolików wzrosła w Nepalu w ostatnich kilkunastu latach do 7730 wiernych. Jak podkreśla biskup Sharma, oprócz ewangelizacji, ważnym elementem misji pełnionej przez Kościół pod Himalajami jest zaangażowanie w życie społeczne. Kościół katolicki od początku zajął się edukacją. Kiedy zostałem mianowany w 1984 roku, działały 4 szkoły katolickie. Początkowo pozwolono nam bowiem pracować tylko w Dolinie Katmandu. To był warunek postawiony nam, gdy nas zaproszono. Później mogliśmy wyjść z działalnością edukacyjną poza Dolinę dzięki Królowej, która wcześniej była uczennicą sióstr świętej Marii i domagała się stworzenia szkoły dla dziewcząt także w Pokharze, ważnym nepalskim mieście. Obecnie prowadzimy już 31 szkół. W Nepalu pracuje około 65 kapłanów należących do 6 zakonów oraz 166 zakonnic należących do 18 kongregacji. Działamy na polu edukacji oraz działamy społecznie. Realizujemy w ramach nepalskiego Caritasu 40 różnych programów społeczno-rozwojowych. Uważam, że pracujący tam ludzie są godni podziwu. Dzięki nim wizerunek Kościoła katolickiego w Nepalu jest bardzo dobry. Dla Radia Watykańskiego z Katmandu Elżbieta Dziuk.
Okruchy Ewangelii. Pójdźcie za mną. Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Nasza duchowa historia zaczęła się w momencie przyjęcia Chrztu Świętego. Większość z nas otrzymała go we wczesnym dzieciństwie i nie pamięta samego wydarzenia ani jego okoliczności. O Bogu słyszeliśmy następnie jako dzieci od rodziców, kapłanów i katechetów. Na różny sposób go sobie wyobrażaliśmy i w miarę upływu lat staraliśmy się nawiązać z nim coraz bliższy kontakt. W pewnym momencie naszego życia usłyszeliśmy jego głos. Na początku cichy i niewyraźny, później coraz silniejszy. Głos ten wzywał nas do podjęcia jakiegoś zasadniczego wyboru w naszym życiu. Dzisiaj, już z pewnej perspektywy czasowej, możemy mówić, że wtedy podjęliśmy świadomy dialog z Bogiem, który wołał nas po imieniu. Posłuchajmy, jak to było w przypadku pierwszych uczniów Chrystusa. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Ewangelista w niewielu słowach opisuje powołanie pierwszych apostołów. Ukazuje, że słysząc głos Jezusa, Szymon i Andrzej, Jakub i Jan nie stawiają oporu. O nic nie pytają, lecz zostawiają swoje sieci i łodzie na brzegu jeziora i idą za nim. Nic nie wiemy o ich dotychczasowym życiu. Możemy przypuszczać, że byli ludźmi młodymi i jako tacy mieli na pewno jakieś marzenia, plany, ale przeżywali też wątpliwości i napotykali na trudności. Jezus nie obiecywał im łatwego życia. Dał jedynie propozycję, którą oni chętnie przyjęli. Jego słowa odczytali jako pewne wyzwanie, które trzeba było podjąć, by życie nie minęło bezowocnie. Nie oczekiwali szybkiej pomocy w rozwiązaniu swoich problemów, ale poczuli nowy entuzjazm i nadzieję, których może im brakowało przy wykonywaniu ciężkiej i trochę monotonnej pracy rybaka. Warto nawiązać na kanwie dzisiejszej Ewangelii do czasu, w którym po raz pierwszy usłyszeliśmy wyraźniej głos Pana. Jednych wzywał On do podjęcia obowiązków małżeńskich i rodzinnych, innych do kapłaństwa, jeszcze innych do życia konsekrowanego. Różne były wtedy nasze reakcje. Niektórzy poszli od razu za głosem Pana, jak opisani w Ewangelii pierwsi uczniowie. Inni zastanawiali się długo. Jeszcze inni sprzeciwiali się i dopiero po długim wewnętrznym zmaganiu przyjęli wolę Bożą. Jeszcze inni na ten głos w ogóle nie zareagowali. Z pewnością były też inne chwile w naszym życiu, w których wyjątkowo wyraźnie doświadczyliśmy obecności i mocy Boga. Należą one do istotnych rozdziałów naszej duchowej historii. Przeżyliśmy też, a może dzieje się to aktualnie, niebezpieczeństwo zniechęcenia pod wpływem myśli, że nie jesteśmy odpowiednio przygotowani, że popełniliśmy i popełniamy wiele grzechów, że nie jesteśmy godni, aby spotkać w naszym życiu Boga, który przecież ma wiele innych, ważniejszych spraw. O tej pokusie pisał Adam Mickiewicz w Dziadach. Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem. Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, ja, proch, będę z Panem gadał. Warto przy tej okazji zapytać samych siebie, co lub kto pomógł mi spotkać autentycznie Boga w moim życiu. Jakie były okoliczności tych spotkań? Co mi pomagało i pomaga pokonać to teistyczne mniemanie o Bogu odległym i mało się mną interesującym? Apostołowie z biegiem czasu coraz głębiej rozumieli i doświadczali miłości, którą każdego z nich obdarzał Jezus Chrystus, aż do złożenia najwyższej ofiary. Prośmy za pośrednictwem pierwszych apostołów o łaskę przeżywania pięknej, żywej relacji z Bogiem, który nam się objawia, który nas wzywa po imieniu, ciągle zaprasza do nowego, innego pojmowania życia. Innymi słowy, obdarza swoim powołaniem.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Waldemar Turek i na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.